Amen. A to było podobne nabożeństwo jak to dzisiejsze, ale dwóch największych ancymonków miało dyżur tego dnia w kościele, takich podobnych trochę do niego. I wiedzieli, że ich pastor nigdy nie miał w ustach alkoholu. Ale lubił przed nabożeństwem stanąć przed zborem, wypić szklankę mleka i powiedzieć: chwała Bogu, bracia i siostry. I tak zrobili. Zmieszali alkohol z mlekiem, postawili za kazalnicą i czekali, co się stanie. Pastor wyszedł, tak jak ja dzisiaj, wziął szklankę mleka, wypił. Oczy wyszły mu z orbit. Podniósł ręce i powiedział: co za krowa, bracia i siostry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło być z wami. Jest to zawsze radość być w kościele, w którym się jeszcze nie było. Nie byłem tutaj jeszcze nigdy. Bardzo żałuję, że jestem pierwszy raz, ale też i się cieszę, że jestem jednak pierwszy raz. Dużo słyszałem, mam też dużo znajomych w Tczewie. Nie wszyscy dzisiaj mieszkają w Tczewie, ale pochodzą z tego miasta. Przywożę dzisiaj pozdrowienia i swojego syna. On ma taki zwyczaj, że zawsze wychodzi z moich kazań, bo powiedział, że wszystkie już moje kazania słyszał i zastanawiam się, co dzisiaj zrobi, bo są dwa nabożeństwa, synu. Z naszym nazwiskiem to taka dziwna jest historia. Niektórzy widzę, że nie wiecie, jak się do nas zwracać. Niektórzy: cześć Grzesiu, do mnie mówią. Niektórzy: dzień dobry, pastorze Piotrze. Nie przejmujcie się niczym. Wspominam czasy, kiedy byłem na studiach. Uczył mnie pewien Żyd, bardzo wykształcony człowiek. Znał 12 języków perfekcyjnie, tłumaczył, czytał, pisał. Uczył nawet Polaka, papieża, języka hebrajskiego. Wziął listę obecności, nachylił się, czyta i w pewnym momencie: Piotr, grzesznik. I wiecie, dla studentów teologii, co to znaczyło. W końcu wyszło szydło z worka, na takiego świętoszka się kreował. Mamy go. Inteligentna bestia była z wykładowcy. Popatrzył, przepraszam. Piotr Grzeszek. Wszyscy, potwierdzenie. Jednak złapaliśmy go. I za trzecim razem dopiero Piotr Grzesiek. Więc to jestem ja, Piotr Grzesiek. Jestem pastorem zboru w Raciborzu, z czego bardzo się cieszę. Jestem, tak się uważam, za szczęśliwca, bo jestem i pastorem, i mężem już prawie okrągłą cyferkę. W tym roku będziemy świętować z żoną 25-lecie, a mówię o tym i chwalę się nie nadaremno, bo pomyślałem sobie, że jeżeli już człowiek jakieś tam osiągnięcie ma, ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu z was to jest niewiele, dla mnie wiele, to jest już to taki moment, że coś o małżeństwie, o życiu w rodzinie może powiedzieć. I tak postanowiłem robić. Inspirować ludzi do tego, by ich małżeństwa były takim przedsionkiem nieba, takim wstępem do życia z Bogiem, tam potem wieczność. I to jest niesamowite, że rzeczywiście tak jest i mam nadzieję, że to odkrywacie. Od miłości, nie wiem dlaczego tak jest, do nienawiści jest blisko. Małżeństwo może być też albo niebem na ziemi, albo piekłem. Obserwujemy to, żałujemy, że tak się dzieje, ale być może dlatego, że zbyt często żyjemy w takim ułańskim polocie, nonszalancji, negacji. Myślimy, że sami wiemy wszystko najlepiej i że sobie poradzimy. A jednak rodzina, małżeństwo jest majstersztykiem Boga. On się na tym najlepiej zna. I dobrze jest sięgać do Jego rad. Zgadzacie się z tym? Dla mnie rady Bożego Słowa są o tyle bezcenne, że bardzo je poważnie traktuję w swoim życiu, ponieważ w taki sposób nastąpiło moje nawrócenie, moje przyjście do Boga. Ci, którzy mnie znają teraz, mogą troszeczkę się zdrzemnąć, a ci, którzy mnie nie znają, niech posłuchają, bo może to być ciekawe i może to odnowić naszą pasję i miłość do Bożego Słowa. Byłem w szkole marynarskiej, młodym, sfrustrowanym nastolatkiem, którego życie było porozsypywane na kawałki i okazuje się, że można mieć naście lat, a przeżyć już w życiu tyle, że swoimi życiorysami można by było kilka osób obdzielić I niektórzy z was pewnie takie życie mieli. Ja w tym momencie znalazłem się w takiej sytuacji, że nie chciałem już żyć. Było wiele niepowodzeń w moim życiu, w życiu rodzinnym, wszystko się rozsypywało. Rodzina się rozsypywała. A ja sam zobaczyłem, że życie marynarskie nie jest takie cudowne, jak myślałem, że jest, jak czytałem, jakie mi je sprzedawano. Jeden wielki bajzel, jeżeli wiecie, co to znaczy. Jak nie, wytłumaczę po nabożeństwie. Bałagan. Ale straszny bałagan. I sobie zadawałem pytanie, po co żyć, w taki sposób żyć, nie chcę tak żyć. I pamiętam, nie wiem jak to się stało, kolega kiedyś dał mi Biblię, którą gardziłem, albo raczej którą się bałem. Czytać wiedziałem, że to nie jest lektura dla marynarza. Jednak, tak jak to młody człowiek, wszędzie gdzie wyjeżdżałem, pakowałem się za 5:12, nie wiem czy też tak macie. Trochę się zmieniłem od tamtego czasu, trochę mi lat przybyło. Niemniej to umiejętność szybkiego pakowania pozostała. Żona zawsze jest spakowana, ja śpię spokojnie. Rano i tak jestem szybciej spakowany niż ona, pakując się od kilku dni. Zawsze miałem taki długi, duży marynarski worek i tam się mieściło wszystko. Wszystko był gdzieś taki mniej więcej, myślę, dotąd mi sięgał. Zawsze miałem kłopot wrzucić go na bary. Jak przesadziłem oczywiście. A że niewiele miałem w tych czasach, więc był pustawy. I tam wrzucało się wszystko. I tak wszystko zgarniałem z tych swoich półek. Wiedziałem, że wypływam na miesięczny rejs, więc trzeba było wziąć wszystko. Wtedy nie było internetu. Nie... Przepraszam, naprawdę tak kiedyś było. Wiem, niektórzy nie wierzą w to. Nie było tych wynalazków różnych na statku, nawet nie było telewizora, nie było porządnego radia, więc można było tylko czytać. I się okazało, że przeczytałem już wszystko, co miałem do czytania, bo za wiele nie miałem do czytania. Książki też kosztowały. Wrzuciłem Biblię. Do dzisiaj jestem pod wrażeniem tego. Wrzuciłem ją i tam była. I jak się okazało, że na tym statku mam ją, więc wziąłem. Tak naprawdę z nudów, z takiej trochę ciekawości, nic nie miałem już do roboty, zacząłem czytać. I tutaj kończy się moja historia mojego nawrócenia. Otworzyłem list do Rzymian. Przeczytałem, że wszyscy zgrzeszyli, że zapłatą za grzech jest śmierć i wiedziałem, że to jest o mnie. Że Biblia mówi o mnie. To ja jestem tym grzesznikiem. I przeczytałem pierwszy raz w życiu słowa, które zrewolucjonizowały moje życie, ponieważ Ewangelia się na tym nie kończy. Bo to nie było tak, że przeczytałem, że wszyscy zgrzeszyli, a zapłatą za śmierć jest grzech i poczułem się fantastycznie. Nie, tam było ale. Ja się z tego bardzo cieszę. Nie wiem, jak się czujesz dzisiaj, w jakim momencie życia jesteś. Cieszy mnie to, że Bóg zawsze dla nas ma jakieś ale i stawia przecinek w naszym życiu. Nie kropka. I nie wiem, jak twoje życie jest rozsypane. Nie wiem, jak dzisiaj jesteś bardzo zdołowany. Ja wiem, jak byłem wtedy. Naprawdę nie chciałem żyć. I Bóg przyszedł i zaczął składać to. Jest fachowcem od puzli. Naprawdę jest fachowcem od rzeczy porozsypywanych. Wziął swoje ręce nastolatka i zaczął go składać. I przeżyłem to w tej modlitwie. Zacząłem z nim rozmawiać, dlatego że doszedłem do tego, że darem łaski jest życie wieczne w Panu Jezusie. Zrozumiałem, że jest inne życie, wieczne życie. Gdzie? W Panu Jezusie. Ale jak je wziąć? Jak je otrzymać? Nikt nie umiał mi wytłumaczyć. Kapitan nie umiał wykładać Bożego Słowa. Umiał kilka rzeczy na stół wykładać, ale nie było to Boże Słowo. 10 rozdział zmienił to wszystko. Pamiętacie dobrze? List do Rzymian na pewno 10 rozdział. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, zrobiłem to. Nikt mnie nie uczył modlić się, zrobiłem to. Modliłem się, krzyczałem do Boga, straszne rzeczy mówiłem, wstydzę się dzisiaj tej modlitwy, ale wtedy coś zrozumiałem, chociaż właściwie może wtedy nie, po latach zrozumiałem, że na pewno modlitwa szczera podoba się Bogu bardziej niż piękna. I stosuję taką modlitwę. Zapewniam, nie przeklinam już w modlitwie. Nie mówię złych rzeczy na Pana Boga, bo zrozumiałem, jaki jest. Nie robię już w ten sposób, ale wiem, że wtedy Bóg nie obraził się na mnie. Moja modlitwa nie była piękna, ale była na pewno szczera. Usnąłem we łzach. Rano obudziłem się innym człowiekiem. Przeżyłeś to? Możesz to przeżyć dzisiaj. Nie wiedziałem, co się stało. Myślałem, że mi odbiło. Obudziłem się innym człowiekiem. Już troszeczkę o mnie wiecie, a potem minęło 25 lat i jestem w tym miejscu. Nie, minęło dużo więcej lat. 25 lat w małżeństwie. Kogoś interesuje, jak pojąłem moją Moniczkę, moją żonę, od której was serdecznie pozdrawiam. Są tutaj młodzi ludzie, więc im powiem, jak to się robi. Zachęcam was, Biblia mówi, byle w Panu. Ktoś powie na to amen? Słuchajcie, o różnych rzeczach możemy porozmawiać. To jedno niech wam nie umknie, byle w Panu. Powiem wam, jak sobie wykombinowałem sprawę. Taki trochę byłem kombinator, ale okazało się, że dobrze kombinuję. Po latach naprawdę nie żałuję. Patrzyłem na taką jedną Moniczkę, widoczka była taka, boroczka, półtorej nieszczęścia. Mówię wam, ja nie byłem lepszy. Nie dbała o siebie, była zaniedbana, dlatego że tak bardzo kochała ludzi, że nie miała czasu dbać o siebie. Biegała wszędzie, była z seniorami, była w domu dziecka, była z dziećmi na podwórkach. Po prostu nawet porządnie się uczesać nigdy nie zdążyła i zawsze była niedokarmiona. I po prostu to mnie rozwaliło. To serce mnie rozwaliło. Jako chłopak, który był w szkole marynarskiej, miałem już tyle historii kobiecych, że ja już nie chciałem tak żyć. Pomyślałem sobie, pierwszy raz w życiu podejdę inaczej do sprawy. Chciałbym mieć kobietę, którą rzeczywiście Bóg mi wskaże i się okaże, że ona ma Boże serce. Bo jeśli tak kocha ludzi obcych, to Boże Święty, co będzie ze mną, kiedy ona mnie pokocha? Dobrze kombinowałem? Powiem wam, naprawdę dobrze. I mówię wam, naprawdę tak jest. Ona kocha ludzi, służy tym ludziom do dzisiaj, nigdy z tego nie rezygnowała, ale wiecie, jak ja się mam? To jest inne kazanie. Chociaż dzisiaj o małżeństwie będę mówił. I tak się na nią patrzałem, i tak przyglądałem się, i któregoś dnia byliśmy z młodzieżą na spacerku i mówię, Moniczko, czy mogę cię poprosić na bok? Tak. Dobrze się kolegowaliśmy w młodzieży, robiliśmy wiele rzeczy razem. Wiesz, tak patrzę na ciebie, mówię do niej, tak się tobie przyglądam i bardzo bym chciał, żebyś była moją żoną. Nie wszyscy tak musicie zrobić. Ale powiem wam, co mnie wkurza i kobiety też to wkurza. Niezdecydowani mężczyźni. Wycofani faceci. Z tym walczymy. Jeżeli podejmujemy jakąś walkę, jeśli dla czegoś przyjeżdżam na te survivale, to właśnie po to. I powiedziałem Arturowi, że może nawet się okazać, że w końcu będzie trzech tylko facetów na tym survivalu. Niech was Bóg broni. Żony, znajdźcie sposób, żeby tych swoich kochanych mężczyzn wywalić w te dni z domu, spakować do plecaczka i kazać im na kilka dni do buszu się udać. Mówię wam, przyjadą inni. Nie mówię, że wszystko się zmieni, ale coś się zmieni, coś w nich przeskoczy. Zapraszam i dziękuję Bogu za tą służbę, za wszystkie dziękuję, ale w tej akurat troszeczkę uczestniczę i dziękuję Bogu za tych ludzi, którzy się tego podejmują. Możecie to, jak nie chcecie, to nie, wyrazić jako Kościół oklaskami? Robimy to samo, braci Bożu. Jesteśmy zachęceni tym, co się dzieje. Dużo rozmawiam z Arturem, ustawiam go do pionu, albo to raczej on mnie na tych survivalach. Nie wiemy jeszcze, kto komu bardziej jest potrzebny. Chyba to jest takie współuzależnienie. I zachęcam go, nakręcam go, żeby nie zrezygnował. Artur, mówiłem, że to zrobię. Wiem, że mnie powstrzymywałeś, ale nie mogę się powstrzymać. Macie dużo gości w zborze? Chyba nie, prawda? Bo jeżeli tak podchodzicie do gości, jak do mnie podeszliście, to jest niemożliwe. Rozumiem, że to jest taki zwyczaj, że zanim ktoś odwiedzi was zbór, musi pojechać na survival. Jeżeli przetrwa, to wtedy dajecie mu mównicę. To jest ciekawy kierunek. Nie mówię, że nie, naprawdę nie głupi, ale możecie przez to mieć taki zbór, którego nikt nie odwiedza. Ja tutaj przyjadę, bo uwielbiam survivale. Także czegoś się nowego nauczyłem i myślę, że może taki element w swoim zborze też wprowadzę. Bardzo ciekawy. I dużo na tym survivalu z nim rozmawiałem i chcę, żebyście wiedzieli i może prowadząc służbę wiecie o tym, że jeżeli ktoś wkłada całe swoje serce w to, a nie ma zbyt dużej odpowiedzi, zainteresowania w zborze, to takiego jegomościa sfrustruje. Sfrustruje. I mam tą okazję wam powiedzieć, nigdy, proszę, zróbcie wszystko, żeby do tego nie dopuścić. To jest duży wysiłek, to są poważne działania. Jeżeli nie ma odpowiedzi ze strony Kościoła, to jest później zasmucone serce. A ja bym chciał, żeby Artur wiedział, nie wiem, czy czegoś złego nie robię, czy pastor się na mnie nie gniewa, że tak działam, to się okaże po nabożeństwie, ale ja bym chciał, żeby ci ludzie byli zachęceni waszą postawą do tego, że robią naprawdę dobre rzeczy. Żebyśmy mogli po prostu wyrażać to swoimi słowami, podchodzić do nich i mówić, rób to, działaj to. Pamiętam, kiedy w Raciborzu rozpoczęliśmy to od ogniska takiego przy mojej chałupie i marzę o tym, żeby coś takiego się tutaj wydarzyło. Przez kilka lat doszliśmy do takiej sytuacji, że mamy na konferencjach dla mężczyzn 300 facetów. Jest duże zainteresowanie mężczyzn, tylko naprawdę trzeba ich albo tak. Zauważam, że są naprawdę bardzo leniwi, bardzo bierni. Wiem, kochani mężowie, już mnie nie lubicie. Byłem kiedyś tam po tamtej stronie, ale komuś udało mnie się wyciągnąć, udało się. Jestem Bogu wdzięczny za to. Jestem teraz wielkim takim zwolennikiem działań między mężczyznami, rodzinami i widzę, że to przynosi dobry owoc. I życzę wam tego, żeby ta służba się rozwijała, żeby była taka systemowa, systematyczna, bo dobrze wiemy, że jedna konferencja, dwie w roku niewiele zmienią, ale systematyczne działania bardzo dużo, jak taka kropelka, która drąży skałę. Boże, dziękuję Tobie za ten Kościół, błogosławię moich braci, moje siostry. Jestem wdzięczny Tobie za to, że mogę z nimi być połączony i przeżywać wspaniałe rzeczy. Moim marzeniem jest również to, co jest w sercu pastora. Mogłem się ostatnio z nim spotkać, porozmawiać, wiem, jakie ma marzenia i życzę mu tego, żeby się wypełniły tutaj w Tczewie. Wiem, że to jest też marzenie wielu braci i sióstr. Modlę się, Boże Wszechmogący, żeby odważnie z Tobą po te marzenia i pragnienia sięgali. Wierzymy, że to słowo, które Boże dałeś nam, rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce, wypełni się tutaj w Tczewie. Wypełni się w służbie dla mężczyzn, dla małżeństw, wśród dzieci, wszystkich służbach w tym Kościele. Panie, widzimy oczyma wiary, że ten zbór będzie miał swoją piękną siedzibę. Widzimy oczyma wiary, że będzie miał piękną swoją siedzibę. Będzie zborem, który się dynamicznie rozwija. Jeśli już jest, to dziękujemy, ale jeszcze lepiej będzie się rozwijał i będzie miał jeszcze większy wpływ na to miasto. 3 osoby powiedziały amen. To powiem jeszcze raz amen. Wow. Pozwólcie, że przeczytam coś z Biblii, bo jak już powiedziałem, kocham tą księgę, a potem rozwinę tą myśl. I powiem coś dzisiaj, tak wierzę do naszych serc, żon, mężów. Będzie to fragment, który na pewno dobrze znacie, z listu do Efezjan z 5 rozdziału i będę czytał od 22 wersetu. Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi, pielęgnuje, jak Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. To jest wielka tajemnica, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak i siebie samego, a żona niech poważa swego męża. Od samego początku koncepcja biblijna brzmi: lepiej jest dwom niż jednemu. To jest Boży plan dla naszego życia. Ten tekst nie zawsze odnosi się do małżeństwa, ale też do małżeństwa możemy go odnieść. Mieć żonę, mieć męża to naprawdę nie jest Boży dopust i kara, ale może się okazać, że to jest jednak jedno z największych błogosławieństw, jakie nas tutaj na ziemi spotyka. Zastanawiam się, kto powie amen? 14 osób. Mam nadzieję, że pod koniec będzie lepiej. Chcę o tym rozmawiać, chcę o tym mówić, bo w to wierzę. Od jakiegoś czasu dostępna jest na naszym rynku biografia pewnego człowieka, który nazywa się Cezary Kiewra. Marek Kiewra to jego syn, fajny pastor. Książka przedstawia losy kilku osób, w tym Nikodema, ojca Cezarego. Opowiem coś. Posłuchajcie, prawdziwa historia. Jest w losach Nikodema pewien wątek, myślę o nim. Kiedy myślę o małżeństwie, myślę o nim bardzo, bardzo intensywnie. Jest w nim pewna próba, której zostało poddane jego małżeństwo. U schyłku sierpnia 1939 roku mężczyzna ten został powołany do armii w wyniku wojennej zawieruchy, oddzielony od żony na 20 lat. Oddzielony od żony na 20 lat. 27 sierpnia 1927 roku Nikodem ożenił się z Wiktorią. Wiktoria i on zamieszkali w pewnej chatce w Wikrznianach w powiecie wołożyńskim. Z czasem dorobili się czwórki synów. Nikodem był inteligentnym, dobrym i pracowitym człowiekiem. W swojej prostocie, oddaniu najbliższym pragnął zapewnić im jak najlepszy byt. W młodości wyuczył się na kowala. Po ślubie wybudował własną, niedużą kuźnię, chlew, stodołę. Postawił nowy drewniany dom na murowanym fundamencie, jedyny taki w całej wsi. Wow! Po mobilizacji w 1939 roku Nikodema skierowano do obrony Lwowa. Gdy miasto upadło, trafił do sowieckiej niewoli. Na mocy dekretu amnestii dla obywateli polskich wyszedł na wolność i dotarł do oddziałów polskich formowanych pod dowództwem generała Władysława Andersa. Na kilka lat jego losy ściśle związane były z drugim korpusem. Służył w tym korpusie jako zaopatrzeniowiec w stopniu kaprala. Wraz z tym korpusem przeszedł niezwykłą drogę od Bliskiego Wschodu przez Afrykę, aby w końcu walczyć na froncie włoskim. Ot taka historia. Po zakończeniu wojny, gdy Moskwa narzuciła Polsce swój reżim, wyznaczając jej także marionetkowy rząd, zdecydował się na emigrację do Wielkiej Brytanii. Osiedlił się w Bradford, mieście, w którym była duża Polonia. Stwierdził, że powrót do radzieckich Wikrznian byłby zupełnie nierozumny, bo komuniści są nieobliczalni. Nie miał żadnych złudzeń co do tego systemu. Później okazało się, że jego obawy były niestety uzasadnione. W 1951 roku blisko 4,5 tysiąca żołnierzy, byłych żołnierzy, tak zwanych Andersowców, którzy wrócili w swoje rodzinne strony na Białoruś, Litwę, Ukrainę, aresztowano wraz z rodzinami i wywieziono na Syberię. Część Andersowców, którzy zdecydowali się na emigrację, zamiast na powrót do rodzin, do komunistycznej Polski, czy też Sowieckiego Związku Radzieckiego, postanowiło na obczyźnie rozpocząć nowe życie, założyć nowe rodziny. Ale dla Nikodema była to rzecz nie do pomyślenia. Był wierny żonie, od swojej młodości niezłomnie wierzył, że któregoś dnia uda mu się tak czy inaczej ściągnąć całą rodzinę do Wielkiej Brytanii. Utrzymywał z nimi żywy kontakt na różne sposoby, nie było to łatwe, dobrze wiemy. Korespondencja, kombinował. Część zarobionych pieniędzy wciąż wysyłał na utrzymanie rodziny. Wiktorię udało mu się ściągnąć do Wielkiej Brytanii dopiero w 1959 roku. Przyjechała tam z ich najmłodszym synem Adamem. Polscy emigranci, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na wyspach, mogli z Polski ściągnąć swojego współmałżonka i niepełnoletnie dzieci. Wszyscy synowie Nikodema w tym czasie byli już pełnoletni, więc nie przysługiwało im to prawo do emigracji. Niemniej Wiktorii udało się dotrzeć do Anglii i zabrać ich najmłodszego syna. Nikodem zadbał, aby Adam nie musiał wracać do komunistycznej Polski. Co to było za spotkanie? Sierpień 1939 rok, Nikodem wyszedł ze swojego domu w Wikrznianach w wieku 35 lat, pozostawiając Wiktorię z czterema synami i nie przypuszczał, że nie będzie im dane zobaczyć się przez następne 20 lat. W ogóle tego nie planował. To była bardzo trudna próba. Jeżeli potrafimy sobie to wyobrazić, to nie jest łatwe. Czytając tą biografię, ona jest dostępna w księgarniach, zachęcam do niej. Myślałem o sobie, o swoim małżeństwie. Małżeństwo Kiewrów zostało poddane strasznej próbie. Nikodem i Wiktoria zostali rozdzieleni na tyle lat, ale przeszli tą próbę zwycięsko.
Oni oboje byli wierzącymi, szczerze wierzącymi, prostymi, szczerze wierzącymi ludźmi. I wierzyli, że z Bogiem się uda. Mieli pewną maksymę, oni mówili, i ja dzisiaj chciałbym o tym mówić. Mieli takie powiedzenie, które jest mi bliskie, które brzmi mniej więcej tak. Zawsze możesz coś zrobić. Zawsze. Zawsze możesz coś jeszcze zrobić. I w końcu zawsze możesz coś jeszcze zrobić lepiej. Pomyśl o tym. Myślisz o swojej rodzinie, o swoim małżeństwie. Nie wiem, jaki masz obraz, czego pragniesz. Być może nie wszystko układa się tak, jakbyś chciał. Ja to rozumiem. Moje życie małżeńskie nie było tylko wysłane fiołkami, nie powiem różami, bo tam są przecież kolce. Ale wierzyłem w to, że z Bogiem dam radę. A potem po drodze nauczyłem się jeszcze jednej pięknej rzeczy. Zrozumiałem, że miłość, nie mam czasu tłumaczyć, czym jest. Wierzę, że każdy z nas nosi konkretny obraz miłości, kiedy patrzy na krzyż. To jest prawdziwa miłość. Miłość, która potrafi się poświęcić i ofiarować. Ta miłość zawsze znajdzie sposób. Zawsze. Zaś obojętność zawsze znajdzie wymówkę. W małżeństwie ta zasada jest niezwykle ważna. Mężowie, kiedy czytaliśmy ten tekst z listu do Efezjan, mam nadzieję, że to zauważyliście, jakby główny ciężar, jakby priorytet jest przełożony przez Pana Boga na mężczyznę. Tak, jesteśmy jakby koroną stworzenia, jesteśmy kimś szczególnym dla Pana Boga. Ale mamy też nie tylko szczególne prawa, przywileje, ale i obowiązki. Mamy kochać, mamy pokazywać, jaka jest prawdziwa miłość. Miłość Boga do człowieka. Pewna kobieta kiedyś powiedziała tak, z Biblii dowiedziałam się, że Bóg mnie kocha, że mnie bardzo kocha. Ale dzięki Tobie, mężu, zobaczyłam, jak On mnie kocha. Jak On mnie kocha. Nie znam ani jednej kobiety, która nie chciałaby się poddać. Musiałbym wytłumaczyć, co to znaczy. Chciała być pod takim mężczyzną, który by tak kochał. Nie poznałem. Poznałem kobiety, które mają bardzo prestiżowe stanowiska i tyle tytułów, że jak adresują kopertę, muszą ją obracać na drugą stronę. A ich mąż jest tylko na przykład ślusarzem, spawaczem. Albo aż, ale jest mężem Bożym, który rozumie, że ta kobieta, którą Bóg mu dał, ma zobaczyć w jego życiu, jak on, sam Bóg ją kocha. To jest moje zadanie. W mojej Biblii napisałem sobie wiele razy, bo co roku zmieniam Biblię, to jest moje zadanie. Jeżeli tak będę kochał moją żonę, ona do końca życia będzie za mną podążała. Jestem Twoim fanem, bracie. Naprawdę dopinguję Ci, żeby Ci się udało. To jest największa walka do stoczenia o swoje małżeństwo i rodzinę tutaj na ziemi. Pamiętam, jak bardzo to do mnie dotarło. Jeżeli przegram tą walkę, to przegram wszystko. I nie chcę jej przegrać. Czy możesz powiedzieć w swoim sercu dzisiaj, zamknąć swoje oczy, powiedzieć, Boże, to jest moje zadanie. Ja chcę tak kochać moją żonę. Chcę coś zrobić. Chcę jeszcze coś zrobić. I chcę jeszcze coś o wiele lepiej robić w moim życiu odnośnie kochania mojej żony, mojej rodziny. Czy możemy się dzisiaj razem w tym zgodzić, że to jest coś, do czego Bóg nas wyposaża, predestynuje, wypycha? I wierzę, że każdy kościół byłby inny, każde miasto i świat byłby inny, gdyby mężczyźni się tym przejęli. Rozumiem, że od tego się wszystko rozpoczyna. Tak to widzę w Biblii. To od nas, od mężczyzn wszystko się rozpoczyna. Na moich oczach, może i na Twoich, rozpadały się małżeństwa. I to się wciąż dzieje. I chrześcijańskie małżeństwa w naszych zborach nie są od tego wolne. To nas nie chroni, że przychodzimy do zboru zielonoświątkowego. Są inne rzeczy, które nas chronią. One wynikają z bezpośredniej, z bliskiej, intymnej relacji z Chrystusem. Z tego wynikają. Jeżeli się tym nie przejmiemy, jeżeli tego obrazu nie przyjmiemy, jeżeli nie będzie w nas tego rodzaju bojaźni do Stwórcy, nie zachowamy swoich małżeństw, nie zachowamy swoich rodzin. Bo przyjdzie czas, że nie będziemy w stanie robić wielu rzeczy ze względu na miłość do żony. Odkrywam to po 25 latach. Ona mnie wkurza do granic. Boże, wybacz, co ja mówię. Denerwuje mnie tak często, że nie mogę sobie z tym poradzić. Ale robię pewne rzeczy. Przychodzę, rozmawiam, przepraszam. Nawet wtedy, kiedy jestem pewny, że racja jest po mojej stronie. Ze względu na Chrystusa. Bo wiem, że w niej też mieszka Chrystus. Dlatego to robię. I wiecie, odkrywamy, że ona robi to samo ze względu na to samo. Ile razy płakaliśmy i przepraszaliśmy się ze względu na to, że zrozumieliśmy, kim jest Chrystus w nas. Jeżeli tego nie ma, wszelkie bariery i granice zostaną przełamane w naszym życiu. A jeżeli zostaną przełamane, to zaczną dziać się straszne rzeczy. Rozpadają się małżeństwa. Dobrze je znałem. Ostatnio przyjaciel, który miał bardzo poważną funkcję, ogólnopolską funkcję, był odpowiedzialny za młodzież, za prowadzenie, za kreowanie przyszłości młodzieży, za pokazywanie jej młodzieży wizerunku Chrystusa. Będąc w moim wieku i będąc takim starszym, samym jak ja, opuścił swoją żonę, bo zakochał się, użyję takiego słowa, zakochał się w młodszej od siebie osobie. Byłem zdruzgotany, ponieważ piłem z nimi nieraz kawę i byłem przekonany, że w tym małżeństwie wszystko jest dobrze. Jest dobrze. A tam się coś działo. Żony wyjechały do pracy do Wielkiej Brytanii na przykład, moich znajomych. Mężowie zostali w Polsce i masz, babo, placek. Przepraszam, siostry, nie chcę was obrażać, to jest tylko takie przysłowie. Po miesiącu albo on, albo ona miała już kochanka. Małżeństwa się rozpadały. Miesiąc? Miesiąc? Zadaję sobie pytanie. Nikodem z Wiktorią przetrwali 20 lat rozłąki. Miesiąc? Jak to się robi? To były inne czasy, tak, wiem. Pastorze, to były zupełnie inne czasy. To dzisiaj, czy ty nie rozumiesz tego, to wszystko technika, zdobyczy na kosmos, byliśmy już na Księżycu nawet przecież. I atom został rozszczepiony. W jakich czasach ty żyjesz? Ja żyję w tych samych, co wy. Tak, to są zupełnie inne czasy. Naprawdę umiem obsługiwać komputer. Używam zdobyczy techniki, tak trochę się śmiałem, ale chcę powiedzieć, bracia, patrzę na ten mikrofon. My mamy lepszy w kościele. I wiedziałem od samego początku, że to jest mikrofon. Mamy lepszy dźwięk w kościele. Pastor był i może to potwierdzić. I niektórzy muzycy właśnie też byli i mogą to potwierdzić. Ale nie przyjechałem tutaj szpanować budynkiem czy dźwiękiem. Chcę mówić o tym, co jest najważniejsze. Bo zauważyłem, że natura człowieka się nie zmienia. Technika tak, ale natura człowieka się nie zmieniła od początku. Mamy problemy z tymi samymi rzeczami. Wpadamy przez te same rzeczy, grzeszymy przez te same rzeczy. Dziadek mojego przyjaciela nie wrócił z wojny do domu. Porzucił swoją rodzinę, wyemigrował do Australii. Tak samo było w przypadku dziadka mojego kolegi. Po wojnie nie zdecydował się wrócić do domu. Porzucił żonę, czwórkę dzieci. Moi rodzice rozstali się, kiedy byłem nastolatkiem. Rodzice mojej żony rozstali się, kiedy była dzieckiem. W ogóle o tym nie wiedziała. Niedawno zakończyliśmy długoletnie leczenie Bartka. To był bardzo trudny czas dla nas. Ciekawe, czy Bartek o tym wie. Wychodziliśmy z różnych trudnych rzeczy w życiu Bartka. Pewnie by nie chciał, żebym o tym za dużo mówił, ale były to bardzo trudne rzeczy. Nie wiem, czy on to pamięta, ale mieliśmy takie lata, że ze sobą w ogóle nie rozmawialiśmy. Nie wiedzieliśmy, co robić. A kiedy miał wypadek i się okazało, że te wszystkie operacje, które go czekają, będą tak czasochłonne i tak finansochłonne, bo prawie urwał nogę. Cieszę się, że dzisiaj chodzi, nawet biega, jeździ na rowerze, jeździ autem. Nie wszystko było takie jasne, gdy to się stało. Nie wiem, ile to trwało. Nie wiem, czy przesadzam. Bartek, czy to ci zajęło 2 lata, żeby z tego wyjść? Czy krócej, czy więcej? 3 lata Bartek mi pokazuje. W tym czasie też trafiliśmy do szpitala i lekarze nam powiedzieli, że Ania, nasza córka, najprawdopodobniej ma stwardnienie rozsiane. To takich kilka faktów z naszego życia. żebyście może na mnie popatrzeli na takiego zabawnego pastora, który się cały czas uśmiecha trochę inaczej. Mamy swoje boje i walki, wszyscy. Ale mówię o tym, bo zauważyłem, że niektóre małżeństwa, które zderzyły się z tymi sprawami, przestały być małżeństwami. Nie wytrzymało to próby. To wszystko się rozleciało w perzynę. Zamiast się do siebie przybliżyć, wtedy oddalili się od siebie. Choroba dziecka, kalectwo, problemy finansowe. A życie doświadcza każde małżeństwo. I wiem, że twoje małżeństwo jest doświadczane, wiem o tym. Nie prorokuję. Ja po prostu to wiem. Bo nie jestem już małym chłopcem. I tak naprawdę jest, prawda, bracie, siostro? Każdy z was toczy swoje boje. Mniejsze, większe. Tutaj się nie wolno licytować, bo to są bardzo poważne sprawy. Czasami jesteśmy poddawani próbom większym, czasami mniejszym. Czasami rozumiemy, że musimy stoczyć pewne walki, a czasami przychodzą na nas tak niespodziewanie, że nie wiemy, co zrobić, rozkładamy ręce. Okazuje się, jaki zbudowaliśmy związek. Okazuje się, jak głęboką relację zbudowaliśmy wtedy. Dokładnie tak samo jest z naszą relacją z Bogiem. Dokładnie. I pamiętam, jak kiedyś ktoś mi przysłał SMS-a z takim tekstem. Nawet zapłakałem, choć dzisiaj wydaje mi się on tak banalny, to jednak go przeczytam. Zapytano pewne małżeństwo z 50-letnim stażem o tajemnicę ich szczęścia małżeńskiego, trwałości. Byli to prości ludzie, ale szczerzy i powiedzieli: nie wiem, może to, że za naszych czasów, wtedy, gdy wszystko się psuło, to się to naprawiało. A dzisiaj widzimy, że wszystko wyrzuca się do kosza. Oby Bóg dał nam tą mądrość, że małżeństwo jest tą sprawą, którą zawsze warto naprawić, zawsze warto coś zrobić. Z Bożą pomocą damy radę to naprawić. I kończąc swoje kazanie, wiecie, co to znaczy, kiedy kaznodzieja mówi kończąc, tak? Nie, pastor jednak jest tutaj naprawdę wyszkolony, porusza się po tych arkanach bardzo płynnie, bystro. To dokładnie nic nie znaczy. Jest tylko taki przerywnik, żebyście się uśmiechnęli, żebym mógł się napić wody. Chciałbym powiedzieć tak. I nie odkryję przed nami Ameryki, nie mam zamiaru. Chcę tylko mówić o tym, co sam odkrywam. Musimy stale dbać o nasze małżeństwa. Są pewne ponadczasowe, uniwersalne zasady, dotyczą wszystkich wierzących i niewierzących w Chrystusa. I na przykład taką zasadą jest prawo zasiewu i zbioru, które znamy, prawda? Znamy? Na wierzbie gruszki nie rosną. To, co zasiejesz, to zbierzesz. Jest takich praw wiele w Biblii. To, o czym, co teraz mam na myśli, brzmi tak. Wszystko, co żyje, trzeba karmić. I albo jesteśmy niespełna rozumu, albo jesteśmy takimi ignorantami, że tej zasady nie chcemy stosować do naszych małżeństw, do naszej relacji z żoną, z mężem, a potem, albo często, najpierw z Chrystusem. Związek, relacja jest czymś bardzo żywym, dynamicznym. Jeżeli tego nie nakarmię, to będzie umierało. Przekleństwo polega na tym, że nie można tego zatrzymać na tym poziomie. Chciałbym, żeby tak było. Inwestowałem 25 lat, włączam hamulec ręczny, nożny, jeszcze jakaś zasuwa i niech to na tym poziomie zostanie już do końca mojego życia. Chciałbyś tak, bracie? Wow, to by było, naprawdę, ja bym tak chciał. No i teraz mogę zająć się już swoimi sprawami, bo moje małżeństwo po tych 25 latach będzie naprawdę nieźle funkcjonowało. Coś zbudowałem. Żono, byłoby fajnie? Nie, żony są trochę inne niż my mężowie. I dzięki Bogu, bo byłoby o jednego za dużo w tym związku. Tego się nie da zrobić po prostu. I przestanę karmić, to będzie umierało. Karmisz swoją relację z żoną? Czy stać się na to, mężu, żebyś chwycił teraz mocno swoją żonę i powiedzieć: żono, dzisiaj to cię nakarmię? Żono, możesz powiedzieć to samo swojemu mężowi. To działa w dwie strony. Dzisiaj będzie bolał cię brzuch z przejedzenia, ale będzie to piękne przejedzenie, będzie to coś naprawdę cudownego. Wszystko, co żyje, karmimy. Z naszą wiarą, z naszym duchowym życiem jest tak samo. Ludzie są anorektykami, a chcą żyć pełnym życiem. Tego się nie da zrobić. Musimy karmić swojego ducha, musimy karmić swoje małżeństwa. To nie jest dzieło przypadku. Moja mama, gdy żyła, zawsze mi mówiła: synek, z samości się nic nie dzieje. Mądra to była kobieta. Pozwól, że podzielę się z tobą kilkoma myślami. Jak wzmocnić swoje małżeństwo? Odkrywam to, chcę to stosować w swoim życiu. Po pierwsze, miłość, wierność i odpowiedzialność są wyborem. To jest decyzja, którą facet powinien podejmować każdego dnia. To nie jest jakaś fraszka, igraszka. To nie jest tak, że jakiś ciepły wiaterek zawieje, że listeczka się poruszą, słowik zaśpiewa i wtedy westnę: dzisiaj, od dzisiaj będę cię kochał jeszcze bardziej, moja żono. Chcesz już iść? Jeszcze rano, nie tak blisko. Słowik to czy skowronek ulata? Nie, to patrzymy na krzyż i w tym nie ma tego romantyzmu. Nie ma tego romantyzmu. Nie ma. Nie ma. Tam jest cena, tam jest zapieranie się samego siebie, tam jest krew, tam jest cierpienie, tam jest... Nie tylko to jest w małżeństwie. Boże, dziękujemy Ci, że nie tylko to jest w małżeństwie. Alleluja. Są też piękne, cudowne chwile. Ale bez tego nie będzie tych cudownych chwil. Nie będzie. Nie będzie tych cudownych chwil. Miłość, wierność, odpowiedzialność są moim wyborem. Moje małżeństwo, jeśli to jest dobre małżeństwo, małżeństwo, którego naprawdę chcę, to jest konsekwencja moich codziennych decyzji. Tak jak to, bracia i siostry. To też jest konsekwencja moich codziennych decyzji. A, dziękuję. Czy siostra mogłaby to publicznie powtórzyć? Nie wiem, czy słyszeliście. Nie słyszeliście, to ja powiem, ale tam nic nie ma. Artur, czy... Nie, kto to powiedział? Artur, ty? Nie, nie, Artur by tego nigdy nie powiedział, ja wiem. Brat powiedział, tam są mięśnie. Tak, na survivalu dowiedziałem się, że niektóre mam. Przynajmniej z 30 lat były nieużywane. I niektórzy bracia byli wkurzeni, że wszedłem na linę. Bo niektórzy nie weszli. A mieli większe mięśnie niż moje. Yes! Możesz popatrzeć na swoją obrączkę? Masz ją? Wiecie, uwielbiam mieć obrączkę. Nie wiem, czemu tak jest. Zauważam, że tak wciąż jest. Szczególnie, gdy włosy mam krótsze, gdy się ogolę. Oglądaliśmy telewizję u Artura, a jego żona mówi: wy w tym czasie to jeszcze pampersy nosiliście. I szybko dowiedziała się, że ja już dawno w tym czasie pampersów nie nosiłem. I to jest takie miłe. Listonoszka do mnie przychodzi i mówi: synek, i tam do mnie jedzie. Żebyś ty to pamiętał i tego. Ja tak na nią patrzę, a wiecie, jak się tyle lat z ludźmi pracuje, to już masz pewne zdolności. Mówię: nie, no, to jest naprawdę fajne. Nie, umówmy się, że pani będzie tak zawsze na mnie mówiła. Synek, to jest takie miłe. Ale ja myślę, że jestem starszy od pani. Zelektryzowało ją. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że jest młodsza ode mnie. A chciałam mi udowodnić, że już całe życie przeżyła. Popatrz na swoją obrączkę, bo ja jej używam, kiedy idę do hipermarketu, a pani, która jest na kasie, za często się do mnie uśmiecha. Uwielbiam ten gest. Wiecie, co wtedy robię? Z premedytacją, ostentacyjnie. Tak się do niej uśmiecham. A ona wtedy... Nie trzeba za wiele mówić. Ale to jest coś więcej. To jest symbol moich decyzji. Ja je kiedyś podjąłem przed Bogiem. Ty też je kiedyś podjąłeś przed Bogiem. To jest symbol moich decyzji. To jest twoja, moja decyzja. Popatrz przez chwilę na swoją obrączkę. Zadaj sobie pytanie, co moja obrączka dla mnie dzisiaj znaczy? Po 5, 10, 15, 25 latach. Może po 50? Mamy regularnie takie kursy dla małżeństw. I teraz na tym kursie uczestniczy małżeństwo, które ma 48-letni staż małżeński. Przychodzą się uczyć. Ja sklękam przed nimi i dziękuję Bogu, że pokazują nam swoją postawą, że oni wciąż coś ze swoim życiem chcą robić. Jestem zachwycony. Popatrz, zadaj sobie pytanie, co moja obrączka dzisiaj dla mnie znaczy? Co powinna znaczyć? Jest symbolem twojej decyzji. Podjąłeś kiedyś decyzję. Dobre małżeństwo jest konsekwencją codziennych decyzji. Codziennych decyzji. Miłość małżeńska to jest coś o wiele więcej niż tylko uczucie. To jest wierność decyzjom. Na tym zasadza się dobry związek. I widzę to, im jesteśmy starsi, tym bardziej nasze życie jest konsekwencją podejmowanych decyzji. Wiem, okoliczności, los. To jest piętno, to jest wpływ. Często jesteśmy ofiarami, my, ludzie dorośli. Ale najczęściej jesteśmy ofiarami z powodu naszych złych decyzji, kiepskich decyzji. Puszczamy sprawy tak ad hoc. Zamiast radzić się Boga, słuchamy zupełnie innych głosów. A Bóg mówi do mnie i do ciebie, dbaj o swoje małżeństwo. Podejmuj codziennie właściwe decyzje. Zwlekaj cielsko sprzed telewizora. Kładź się z żoną spać do łóżka. Przestań poświęcać więcej czasu na gry komputerowe niż na żonę. Weź ją w końcu na spacer, do dobrej kawiarni, postaw obiad. Zwariowałeś? Po 25 latach wciąż to robisz? Bóg to wie i moja żona to wie, że wciąż to robię. Robię to. Wciąż zalecam się do mojej żony, wciąż ją adoruję, wciąż ją zdobywam. Nie wiem, bracia, może będziecie źli na mnie, że takie rzeczy mówię, ale to, co potem przeżywamy w sypialni, wszystko mi rekompensuje. Wszystko. Więc troszkę egoistycznie, prawda? Troszkę znowu pokombinowałem. Ale najważniejsze, że żona jest zadowolona. Są zadowolone, widzę to. Dobrze, dobrze. Mogę mówić dalej, siostry? Mogę mówić dalej. Wow. Po drugie, biorąc ślub, wiążemy się z naszym małżonkiem i muszę wciąż o tym myśleć, na dobre i na złe. Myślałem, że będzie więcej dobrego, a mniej złego, ale czasami ta pałka się przegina. Kiedy przeżywaliśmy to, o czym mówię, przegięła się. I było bardzo ciężko. Wtedy musiałem o tym bardzo często myśleć, modlić się, rozmawiać z moją żoną na dobre i na złe. Na dobre i na złe, nie tylko na dobre. Na dobre i na złe. Małżeństwo nie jest związkiem na próbę. Nie jest związkiem na próbę, jest związkiem na całe życie. Jest związkiem na całe życie. To nie jest próba. Widzę, co się dzieje i chcę to powiedzieć. Małżeństwo na próbę to jest wymysł popkultury, nie Biblii. Popkultury. Nie dajmy się zwariować. Po prostu mass media chcą nas wcisnąć w swoją formę. Przez to jesteśmy nieszczęśliwi, ogłupieni. Nie chodzi o filmowe, hollywoodzkie małżeństwo. Chodzi o prawdziwe, realne małżeństwo, które jest tutaj opisane. Na dobre i na złe. Co zrobisz wtedy, kiedy żona zachoruje? Co zrobisz, kiedy będzie miała kłopot z kobiecymi sprawami? Żono, co zrobisz? Kiedy nagle mąż zostanie bez pracy i pojawi się zjawisko kasanowy. Znacie zjawisko kasanowy? To jest dzisiaj bardzo mocne zjawisko, oby nas nie dotykało. Kasanowa to takie zjawisko, które brzmi jemu, kasa się już skończyła. A ona już nie jest taka nowa. To nam grozi. Pierwsze ktoś słyszy i dobrze, to cieszę się, że mówię tutaj te rzeczy, które pierwszy raz słyszycie. Tu nie chodzi o egoizm, kiedy patrzymy na krzyż. Co wtedy zrobisz, kiedy nie będziesz mógł mieć w małżeństwie tutaj, teraz tego, co chcesz? Wiele małżeństw przegrywa życie w ten sposób, mówiąc mi się należy. Kiedy mam prawo przerwać małżeństwo? Wtedy, kiedy mi się ona znudzi? Wtedy, kiedy przestaniemy odczuwać miłość? Kiedy moje potrzeby są niezaspokajane? Kiedy nie układa się nam? Kiedy spotkałem kogoś atrakcyjniejszego, może młodszego? Kiedy zderzyliśmy się jak ze ścianą z trudnościami, wtedy mam prawo? Odpowiedz sobie na to pytanie. Kiedy patrzę do Biblii, to jest przymierze na całe życie. To jest takie same przymierze, jakie Bóg zawiera z nami. On nigdy się nas nie zaprze. Biblia mówi, że kiedy my się go zaprzemy, chcemy go opuścić, on tego nie może zrobić, bo to jest jego natura. Moja przysięga małżeńska. Na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie. Pamiętam, kiedy żona zachorowała, kiedy nie mogłem się do niej zbliżać. Po prostu wszystko we mnie chodziło. Testosteron buzował. Hormony po prostu wariowały. To była moja prawdziwa walka mężczyzny. Boże, dziękuję Ci, dałeś mi siłę ją zwyciężyć, wygrać. I tym mężczyznom też dajesz tą siłę. Każdemu z nas Bóg może dać tą siłę. Jeżeli dobrze rozumiemy miłość. Po trzecie, otwartość. O otwartości małżeństwa decydują wartości. Na czym zbudowałeś swój związek? Na jakich wartościach budowałeś swoje małżeństwo? To jest niezwykle istotne, bo przyjdzie doświadczenie, zderzysz się z nim jak z murem i po prostu wszystko się rozsypie. Jaki jest twój system wartości? Jakie decyzje podejmujesz? W oparciu o jaki system? Czy wytyczasz swojemu życiu granice? Czy przyjmujesz te granice? Jak rozumiesz Biblię? Czy ta księga jest tą nadrzędną księgą twojego życia? Jest instrukcją życia? Jest instrukcją małżeństwa? Tam są granice. Bóg dał je, by nas chronić. By chronić to, co jest piękne. Na jakich wartościach budujesz swoje małżeństwo? Kiedy patrzę na życie bez granic, wydaje się pociągające. Ale to jest bardzo niebezpieczne życie i tak się nie da przeżyć życia. Są dane nam po to, żeby nas chronić. Usiądź, porozmawiaj ze swoim współmałżonkiem, złap swoją żonę za rękę i porozmawiajcie o tych fundamentach waszego małżeństwa. Na jakich budujecie swój związek? Na jakich zasadach? Co jest dla was ważny? Szacunek? Porozmawiajcie o tym, proszę. Jak rozumiesz, żono, szacunek? Jak rozumiesz, mężu, miłość? Wow, przecież 25 lat temu o tym rozmawialiśmy. Rzeczy najważniejsze trzeba wciąż na nowo definiować. Trzeba je wciąż na nowo przypominać, tak jak tabliczkę mnożenia. Zachęcam Ciebie do tego, zrób to. Z całego serca Ciebie do tego zachęcam. Powiedzcie sobie, jakie wartości waszych małżeństwa są najważniejsze. Niech żona napisze to na kartce i niech mąż też to napisze na kartce, a później podzielcie się tym i przeczytajcie, bo mogło się coś zmienić po latach, a źle by było, gdyby się zmieniło. Porozmawiajcie o tym, jakie wartości nas połączyły, co chcemy widzieć w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie. A potem porozmawiajcie o tym, proszę, czy to widzimy? Czy widzimy to w życiu współmałżonka? Dlaczego tego nie widzimy? To może być bardzo trudna rozmowa. Może być bardzo trudna rozmowa. Ale to może być bardzo wyzwalająca rozmowa. I to poprowadzi na pewno każde małżeństwo do absolutnie większej głębi w relacji. Bo nie ma tej głębi bez trudnych rozmów. Wiem, co mówię, bo ja bym chętnie od takich rozmów uciekał, ale mam żonę, która mi nie zatrzymuje i mówi tu i teraz. I to już jest tak, więc mówię tak. Zewnętrzne okoliczności nie decydują o sile małżeństwa, a jedynie objawiają prawdę o nim. Zewnętrzne okoliczności objawiają jedynie prawdę o małżeństwie. To jest ta myśl. Nie. Przeczytałem ostatnio taką myśl, tym się mocno przejąłem. Nie chcę z tego zrezygnować. Pewien mówca powiedział, nie ma kiepskich okoliczności, nie ma złej pogody, są tylko słabe charaktery. I się tak wkurzyłem, że to przeczytałem, bo pada deszcz, pada śnieg i zawsze mi się to przypomina, wsiadam na rower i jadę. Aby poznać prawdziwy dźwięk, jaki wydaje dzwon, trzeba w niego uderzyć. Piękno zewnętrzne może być zwodnicze. To samo dotyczy człowieka. To samo dotyczy małżeństwa. Gdy życie zadaje nam cios, nasze wnętrze wydaje dźwięk i daje poznać ludziom, nam, kim naprawdę jesteśmy, jakie naprawdę zbudowaliśmy małżeństwo. Czy możesz teraz zrobić to, co Cię poproszę? Czy możesz teraz usiąść bliżej swojej żony? A może nie masz żony? To pomodlimy się przez chwilę o to, żebyś miał dobrą żonę. Chyba, że nie chcesz, to nie będziemy się modlić. Czy możesz teraz pomyśleć o tym, co mógłbyś zrobić dla swojej żony już dzisiaj, by pokazać, jak bardzo ją kochasz? I w ogóle nie chodzi mi o słowa. Czy możesz już dzisiaj zaplanować coś w swoich myślach, w swoim sercu, że zrobisz coś takiego, że wyrazisz naprawdę swojej żonie, swojemu mężowi, że jest dla ciebie tym pierwszym, najważniejszym, wyjątkowym facetem. O, co to będzie? Wyobraźnia, niech sobie pofolguje. Czy możesz dzisiaj powiedzieć w tej modlitwie, Kochanie, przepraszam, tak zbyt często myślałem o sobie. Zapominałem, że jesteś tym najważniejszym, tą najważniejszą. Ale pragnę walczyć o moje małżeństwo. Wiem, że jest Bożym darem dla mnie tutaj na ziemi. Chcę je przeżyć w sposób niesamowity, wyjątkowy. Możemy to zrobić? Pomódlmy się. Nie będziemy wstawać. Boże, tak bardzo Tobie dziękuję za to, że Ty miałeś taki plan dla człowieka. Zrozumiałeś, zobaczyłeś, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Boże, nie jesteśmy stworzeni do takiego życia. Jeśli ktoś z nas tęskni za innym, bo jest sam, o to się dzisiaj modlimy. Panie, daj mu właściwego współmałżonka, partnera. Byle w Panu. Byle kochał Ciebie z całego serca. Z całych sił, z całej mocy. Bo na pewno tak będzie kochał Jego. O to się dzisiaj modlę. Wierzę, że to jest modlitwa zgodna z Bożą wolą. I Boże, Ty na pewno taką modlitwę chętnie wysłuchujesz. Ale modlimy się również o naszych mężów i nasze żony, których dałeś. Boże, może czegoś więcej oczekiwaliśmy. Może dzisiaj jesteśmy nieco zawiedzeni tym, co mamy. Panie, modlę się, abyśmy z tego przesłania zrozumieli i zgodzili się z tym, że możemy coś zrobić. Możemy. Ty dajesz nam możliwość wpływu, mieć wpływ. Możemy jeszcze coś zrobić. Wciąż możemy jeszcze coś zrobić. I możemy jeszcze zrobić to o wiele lepiej. Pokaż nam, Duchu Święty, co mogę zrobić dla męża, dla mojej kochanej żony. Już dzisiaj. Jutro i tak zawsze. Nie słowa, ale akty, czyny. Żeby pokazać, że to jest najważniejsze na tej ziemi dla mnie kobieta, mężczyzna. Boże, żeby nam ze sobą było lepiej. Żebyśmy z taką nowym żarem wdzięczności, miłości podchodzili do życia z sobą. I niech nasze małżeństwa pokazują tym wszystkim małżeństwom, które się na nas gapią, że taki jest właśnie obraz miłości Chrystusa do Kościoła. Dlatego chcemy o to walczyć. Panie, ze względu na Ciebie. Amen. Jeśli przegadałem, przepraszam. Jestem gadułą. Bóg wciąż o tym mi mówi. Ja się staram z tym walczyć, ale czasami nie wychodzi. Dziękuję Wam za ten czas.